W naszej małej miejscowości Sokółka mamy kilku pasjonatów, którzy zbierają unikatowe sprzęty.
Inicjator powstania Muzeum Gier Retro Darek Kucharewicz.
Na skalę Polski mamy naprawdę świetne egzemplarze i świetnych ludzi, którzy właśnie zbierają te sprzęty, więc można powiedzieć, bazę sprzętu mamy już u nas naprawdę bogatą. Ale fakt jest faktem, że zainteresowanie póki co tym tematem było tutaj, bym powiedział, znikome. I dlatego walczymy o to, żeby w tym przypadku jak najbardziej rozgłośnić się, pokazać dla wszystkich, że ten retro gaming wcale nie przeszedł już do historii, a wręcz zaczyna wracać do nas i to bardzo szybko.
Pierwszy handheld na świecie, też 77 rok. Nie było wyświetlacza, nic. Robiłeś coś takiego, że tak, włączało się go, nakręcało się go i serwowało się go. No, bateria jest słaba. I po prostu tam mechanicznie dioda była, która latała, ty musiałeś odbijać trójkę, dwójkę albo jedynkę naciskając. Taki pierwszy handheld.
Dobra gra to nie tylko grafika, 4K i tak dalej, tylko grywalność. A stare gry mają mega grywalność.
Inicjator powstania Muzeum Gier Retro, Robert Dzienisowicz.
I myślę, że dzieciaki młode też zobaczą, że faktycznie dobra gra to nie jest tylko grafika, a przede wszystkim grywalność, a przy okazji lizną trochę historii może. Ludzie są znudzeni tym samym powtarzalnym, nowym, gry, które nie różnią się już od siebie. A tutaj jednak każda gra oferowała coś innego, każda konsola oferowała coś innego. I może to właśnie ludzi przyciąga. Dużo tutaj robi wyobraźnia, bo ta 8-bitowa nawet ścieżka dźwiękowa, która też gdzieś tam leci, to nasz mózg sam resztę dopowiada tej melodii. To są tam dosłownie krótkie, proste dźwięki z syntezatora. Natomiast właśnie, tutaj mocno działa nasze wyobraźnie. I też uważam, że to jest chyba dobre, bo no, rozwijanie wyobraźni jest czymś dobrym. A nie po prostu patrzenie się na to samo, na ekran 4K, mówię, i granie w jakieś tam, powiedzmy, nowoczesne gry, w których jest to samo.
Mamy ciekawy okaz na przykład Segi Mark III. Jest prześwietna, jeżeli chodzi o konstrukcję. CDI, konsole Amiga 500, 1200, nieco nowsze, ale też mające coś w sobie. W ogóle podtrzymanie starych kontrolerów z tymi dwoma przyciskami i człowiek zastanawia się, co faktycznie może z tym zrobić, no, to jest magiczne.
A często też te konsole bywało, że były drewniane nawet.
A mamy wersję bardzo, bardzo klasycznego Ponga, i to jeszcze niemieckiego, wykonany częściowo z okleiny drewnianej, częściowo z aluminium, częściowo z plastiku, więc tam wszystko w tym jest, no ale wygląda to jak małe dzieło sztuki.
Najbardziej podobają mi się gry na Atari i konsole Atari. Wraca się do starszych sprzętów z powodu nostalgii, ale też ogólnego zainteresowania, jak wtedy gry działały i jakie miały silniki. Te gry były 2D, miały prostą mechanikę, ale jednocześnie było w nich coś intrygującego. Ze względu na to, jak w tak małej pojemności mogło się zmieścić naprawdę niezwykłe historie, na przykład te o Mario.
No nie ukrywam, te starsze gry były o wiele wymagające niż to, co mamy na dzień dzisiejszy. Sam klimat przede wszystkim też ma w sobie coś. Dużo graczy chętnie wraca do starych tytułów. Kiedyś nie było czegoś takiego jak na przykład granie online, więc jeżeli byśmy chcieli pograć ze znajomymi, no to oczywiście trzeba było się przejść do nich, ewentualnie jeżeli ktoś miał dwa kontrolery, no to wiadomo, grało się na tak zwanym split screenie, czyli na podzielonym ekranie, więc tego było naprawdę dużo.
Zależy nam na tym, żeby cały ten temat retro gamingu i retro w ogóle sprzętu ożył tutaj na naszym terenie i kto wie, może znajdzie się jeszcze większa grupa zapaleńców, stworzymy z tego coś naprawdę wielkiego, no i tutaj powstaje nasza idea Muzeum Gier, więc byłoby to miejsce jedyne na całym naszym regionie, gdzie mogliby się spotkać pasjonaci i zapaleńcy tego typu sprzętu, gdzie znaleźliby naprawdę wszystko, czego szukają.